Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof, żarty się skończyły?
Tak, tak miał brzmieć pierwotny tytuł tej książki.
Chociaż jeszcze ten tytuł funkcjonuje w mediach, które te media zapowiadają targi książki właśnie z tym, że tytułem żarty się skończyły.
No tak, ale pomyślałem sobie, że jednak w moim przypadku żarty do końca nie mogą się skończyć i chyba będę musiał sobie żartować do końca życia, bo tak już się chyba utarło, że ja żartuję. Zresztą to nie jest chyba dla mnie duży problem. Aczkolwiek tą książką chciałem udowodnić, że oprócz żartów też są jakieś inne przestrzenie we mnie, które chciałbym pokazać światu.
Bo ostateczny tytuł to Życie ze śmiertelnie poważnym humorem. Czyli jednak ciągle żarty, ale już na poważnie, czyli tak, zwykłe gagi, skecze, młodzieńcza zgrywa już cię nie śmieszy to wszystko?
Pomyślałem sobie, że coś trzeba do tego dorzucić, żeby ten żart był pełniejszy, żeby tak dojrzał wraz ze mną, no bo nie ma co ukrywać, no wszyscy się zmieniamy i pomyślałem sobie, że skoro się zmieniam sam w środku i same żarty dla mnie troszeczkę już przestają być takie atrakcyjne i fajne, to myślę, że ludzie też powinni to wiedzieć. I pomyślałem sobie tak, że skoro mam taką licencję na żartowanie, to skorzystam z tego i dorzucę do tego trochę powagi, trochę ciekawych przemyśleń, tak żeby w tym żartobliwym, atrakcyjnym opakowaniu zmieścić trochę jeszcze głębszych treści. Oczywiście nieobowiązkowo. Kto będzie miał ochotę zatrzymać się na etapie śmiesznego opakowania? Proszę bardzo. Kto ma ochotę odpakować, poszukać głębiej, to gorąco zachęcam do penetracji.
Ja bym w ogóle zaproponował jeszcze alternatywny tytuł, jeśli pozwolisz. Krzysztof Szub zda w dżungli codzienności.
Też nieźle. Był jeszcze taki tytuł, który się bardzo podoba Kasi, mojej kobiecie, który brzmiał 30 pytań, na które boicie się usłyszeć odpowiedzi. Też myślałem...
Woody Allenowska
trochę.
W swojej książce poruszasz, właśnie jest ten tytuł sugerowany, w dżungli codzienności, poruszasz wiele tematów i spraw. Nie da się choćby w 5% zmieścić tego wszystkiego w naszej kilkuminutowej rozmowie. Bo tak, przypomnijmy, są to na przykład rozdziały. Jak być niepełnosprawnym, będąc w pełni sprawnym? Jak być dobrym ojcem w czasach, gdy nie masz dobrych ojców? Czy rozwód może być najpiękniejszym dniem życia? Jak pomagać bogacącym się biednym? Czy jak się uczyć, żeby nie zgłupieć? Ale... już, żeby nie rozszerzać tych wątków, o nich sobie przeczytamy, ja zapytam o coś innego. Co tam, jak tam, Krzysztof?
Aha, no to na antenie tego radia nie mogę odpowiedzieć, na antenie żadnego radia nie możemy odpowiedzieć, ale na kartach tej książki jest odpowiedź na to pytanie. Tak, tak, rzeczywiście, jest jeden rozdział poświęcony small talkowi. Tak, no właśnie, jest. To jest taki przykład tego, jak ta książka mniej więcej działa. Wychwytuje swoimi radarami takie zjawisko, którym jest small talk, które generalnie jest pożyteczne, bo to jest taki...
Hejka, co słychać?
Tak, taki lubrykant społeczny, żeby tak. Te tryby nasze
jakoś...
Tak, ale pomyślałem sobie, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby tak posądować i posprawdzać, co ludzie odpowiadają na takie hasła. Ja bardzo często ląduję w takich sytuacjach oficjalnych. I wbrew pozorom, naprawdę to nie jest kokieteria, ale średnio sobie radzę z odpowiedziami na pytanie, co to
jest. Masz trochę alergię na takie pytania?
Mam. I tutaj zawsze pomocą mi służyła na przykład Magda Gołaszewska, która często prowadziła ze mną imprezy i ona była odpowiedzialna za te small talki.
Początkowe rozmowy.
A ja właśnie zgrzytałem przy tych rozmowach strasznie mocno i czasem boli mnie to, że część rozmowy trzeba odbyć na takich zasadach o niczym. Trochę mnie to śmieszyło, więc postanowiłem napisać o tym tekst.
Ale co wolałbyś w takim razie, żeby nie small, a powiedzmy big talki, żeby się rozpoczynało tak rozmowę? Powiedzmy, że spotykam cię w autobusie, na korytarzu, czy gdzieś na ulicy i na przykład pytam: Krzysztof, cześć, często myślisz o śmierci?
Albo
nie myślałeś, żeby stąd wyjechać?
Wiesz co, naprawdę cenię takie rozpoczęcie rozmowy. I dużo moich takich bliskich znajomych to są tacy znajomi, którzy na przykład zadali mi takie niecodzienne pytanie na początek. Nie wiem, czy Krzysztof, jak się w ogóle odnajdujesz w rzeczywistości początku XXI wieku, albo czy jesteś szczęśliwy.
I myślę, że to jest ten big talk.
Tak, to jest ten big talk, który mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno kręci, a jednocześnie ten small talk też mnie zachwyca. Bo pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy byłem na pokazie mody. To jest idealna sceneria do takiego small talku. I pamiętam, że wylądowałem sam na sam z jakimś białostockim wysokim urzędnikiem i kompletnie nie wiedziałem, o czym z nim rozmawiać w kontekście tego pokazu mody. I pamiętam, że dopiero po 10 najdłuższych minutach mojego życia, to pewnie były 2 minuty, tylko mi się wydłużyły do 10, przyszła taka moja koleżanka i powiedziała: no i jak panowie, jak wam się podobał ten pokaz? I pomyślałem sobie: ach, no tak, to przecież to proste smoltokowe pytanie, jak się nam podobał pokaz. No mam z tym kłopot. Może dlatego mam z tym kłopot, bo ja prowadząc imprezę bardzo często mówię godzinami o niczym. Bo to tak wygląda niestety, że jeżeli zapowiadam koncert z jakiegoś zespołu, a wokalista, tak czasem bywa, jest dopiero w drodze na koncert, bo zapomniał, a ludzie już stoją pod sceną, to ja czasem przez 5, czasem przez 10, a czasem naprawdę przez 45 minut mówię, że już za chwilę i już zaraz, jeszcze tylko chwila, już za moment i jeszcze chwila i zaraz. I to jest taki przekaz zerowy, który ma utrzymać ludzi przy scenie.
Stąd tak dużo treści, takiej skondensowanej formy w twojej książce być może.
Tak, tak. No pomyślałem sobie, kiedyś moja mama mi mówiła, że moja mama jest bardzo religijną osobą i powiedziała mi, że wiesz, Krzysiek, że za każde słowo zostaniemy kiedyś rozliczeni, więc pomyślałem sobie, że już powiedziałem tyle słów niepotrzebnie, że może kiedy nie muszę, to staram się mówić coś treściwiej, żeby to zrekompensować, żeby to później rozliczanie wypadło w miarę korzystnie dla mnie.
W sytuacjach oficjalnych używasz właśnie wielu słów, a dlaczego sam jesteś podejrzliwy wobec zbyt wydolnych językowo, jak to ich nazywasz?
No, zbyt wydolni językowo zawsze mają narzędzia, żeby zmanipulować, żeby zakombinować. Jeżeli ktoś sprawnie mówi, to od razu trochę się boję, bo to są czasem sprawni oszuści, sprawni manipulatorzy. Ja sam też wiem, ile za pomocą słów można nakombinować. Teraz przypomina mi się taka rzecz. Kiedyś mój znajomy duchowny mówił mi, że słyszał... To jest trochę dziwne, dlaczego on mi to powiedział? Może to powinna być tajemnica spowiedzi. Słyszał o dziewczynie, która powiedziała, że trzykrotnie zapomniała, że jej ciało jest świątynią Ducha Świętego. No właśnie, i też długo zastanawiał się ze mną, co to właściwie mogło znaczyć. No właśnie, dlatego trzeba być na baczności, jeżeli ktoś jest aż tak sprawny językowo.
I wobec tychże zbyt sprawnych językowo, te osoby często wprawiasz w konsternację, na przykład wobec konsultanta telefonicznego, który namawia cię do inwestycji.
Tak, tak. Inwestycja to jest taka bardzo krępująca część mojego życia, bo rzeczywiście dużo, dużo straciłem, ale dowiedziałem się właśnie, ale co zyskałem? Zyskałem to, że teraz spotykając się ze specjalistami z banku, wiem, że oni są tymi niezwykle wydolnymi językowo facetami, z którymi teraz już się staram sparować, a nie rozmawiać. Wiem, że ja też mogę poćwiczyć przy nich swoją wydolność językową, a niekoniecznie coś od nich kupić, bo jeżeli będę mi ufał, no to może się skończyć różnie. Ale można zawsze potraktować taki telefon jako element sparingu.
Czy w związku z tym, że sam jesteś wydolny językowo, jesteś też podejrzliwy wobec samego siebie?
Tak, myślę, że ludzie wydolni językowo potrafią siebie też bardzo mocno oszukiwać i dłużej niż inni mówić, że wszystko jest w porządku. Jak człowiek jest taki trochę... Właśnie, jest taka teoria, że początkiem takiej zmiany w życiu, sorry, będzie przez chwilę poważnie, jest takie poczucie bezradności. Nie jestem w stanie, nie dam rady, muszę coś zmienić w swoim życiu. No, natomiast ludzie sprawni językowo dłużej niż inni mogą sobie wmawiać, że wszystko jest okej.
My tutaj sobie żartujemy, w swojej książce jesteś właśnie zabawny, nieraz błyskotliwy, opowiadając tę historię, ale zarazem jesteś w tym bardzo gorzki. I tutaj być może ten tytuł Życie ze śmiertelnie poważnym humorem, bo tak, pokazujesz, jak wiele spraw w naszym życiu codziennym nie działa. Że nie działa służba zdrowia, że system pomocy nie działa, czy 1%, który przekazujemy, nie działa, że instytucja małżeństwa słabo działa. Te twoje eseje, felietony to takie satyryczne być może podpowiedzi, jak usprawnić państwo, społeczeństwo, rodzinę.
To właśnie to jest clue tej całej książki. Zamiar był taki właśnie, żeby ona była słodko-gorzka, żeby ona pod pretekstem tych śmiesznostek zadawała takie pytanie, a co jeśli to wszystko prawda? A co jeśli to jest coś więcej niż żart? Jest chyba teraz taka tendencja, zwłaszcza za granicą to widzę, że w sytuacjach, kiedy często dziennikarstwo to oficjalne jest skrępowane rygorami poprawności politycznej, że tak powiem, dużo więcej prawdziwych rzeczy można się dowiedzieć od takich stand-uperów, których z jednej strony uważa się za takich wariatów, że to są ludzie gdzieś tam balansujący na pograniczu.
Ale mają rękę na pulsie życia.
Ale rękę na pulsie życia i nagle się okazuje, że to oni mogą najwięcej prawdziwych rzeczy powiedzieć, bo im wolno w kontekście tego wygłupu, bo ich nie obowiązują te wszystkie rygory. I pomyślałem sobie, że ja troszeczkę, jeśli mogę fajny użytek zrobić ze swojej licencji na żartowanie, jeśli mogę jakiś fajny użytek zrobić ze swojej pozycji satyryka, klauna, stańczyka, to właśnie sięgając nawet do tych polskich tradycji stańczyka, powiem też o sprawach gorzkich, na wesoło, ale prawdziwie.
I te słodko-gorzkie sprawy i te dowcipne, ale jakże poważne sprawy znajdziemy w książce Krzysztofa Szubzdy Życie ze śmiertelnie poważnym humorem. Przypomnijmy, w roli pisarza będziesz 14 kwietnia w południe na targach książki w Białymstoku.
Zapraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.